U Marka czytamy tak. A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej. Powiedz nam, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać? Chodzi chyba o zburzenie świątyni, czyli wyszli na Górę Oliwną i uczniom, przynajmniej tym tu wymienionym z imienia czterem, nie dawało spokoju, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc o tej zburzeniu tej świątyni. I możemy sobie wyobrazić, siedzą przy ognisku, prawda, już wieczór, jakaś tam strawa, ale te pytania ciągle ich nurtują. I dalej czytamy, już tym razem fragment z Mateusza. A Jezus im odpowiedział: strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, będą mówić, to ja jestem Mesjaszem, i wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy wojen. Baczcie, nie trwóżcie się tym. To wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpi głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początek boleści. Brat na śmierć wyda brata, to już Marek mówi, a ojciec swoje dziecko. Powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Straszne rzeczy, Pan Jezus mówi. No tutaj ich intryguje to zburzenie świątyni, jak to nastąpi. Pytają, a Jezus daje im wykład no, rzeczach, jak się czyta, przerażających.
Pytanie, które stawiają, jest bardzo egzystencjalne i ciągle aktualne. To nas też nurtuje kiedy, więc niestety nie sięgamy do słów Jezusa, tylko sięgamy do różnych tam przepowiedni, bardzo modnych i na portalach już tych różnich internetowych i jeszcze po prostu mamy ludzi, którzy jeszcze chodzą, żeby się dowiedzieć od jasnowidzów i tak dalej. Kiedy, co, żeby przewidzieć. Jezus to mówi takim językiem, który znamy ze Starego Testamentu. Nazywamy ten język apokaliptycznym. Nam się apokalipsa kojarzy oczywiście właśnie z końcem świata. I dobrze nam się kojarzy, ale słowo apokalipsis, jak wiesz, no nie znaczy końca, tylko znaczy objawienie. I co jest ważne w tekstach apokaliptycznych? Że jak się dzieją straszne rzeczy, świat się kończy, tak wszystkie teksty apokaliptyczne Starego Testamentu, okresu międzytestamentowego przepowiadają, to do nas płynie uspokojenie. Ja przytoczę tylko jeden tekst Księgi Joela z trzeciego rozdziału, kiedy właśnie też jest mowa o tym słońcu, o księżycu, czyli takie zjawiska, które znamionują, że świat, który znamy i ten porządek, który znamy, się zawali i po prostu jest pytanie tych właśnie wierzących, a co z nami? Każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony, kropka. Prawda? To są znaki, że świat, w którym żyjemy, w którym czasem...
Ale tu pisze Jezus strasznie, no, brat wyda brata,
a to jeszcze, ojciec a to jest wyda jeszcze, dziecko. Poczekaj,
wyprzedzę. To jeszcze tego dojdziemy.
Najpierw skończmy z tym językiem. To jest język, który ma nam powiedzieć, że świat, w którym bardzo często tak mocno się wiążemy, budujemy naszą przyszłość, nasze nadzieje, on się kiedyś skończy. Swój koniec świata ty, ja, każdy z nas będzie miał i bez czekania na jakieś spektakularne wydarzenie. Jezus o tym mówi, to będziecie widzieć, będzie się powtarzać, nasilać. Widzimy to też, jeżeli patrzymy dobrze i obserwujemy rzeczywistość. Ale mówię, to nie od razu koniec. To wszystko jest tylko po to, żeby pokazać, że świat jest przemijający.
Czyli nie możemy tego brać dosłownie w sensie, że przyjdzie taki dzień, taka godzina, wszystko.
A może przyjść, no spadnie meteoryt.
No może przyjść. Bardziej tu chodzi o to, że ten świat przemija, kończy
tak,
się.
Że tu nie można na tym osadzać swoich ostatecznych nadziei. Cokolwiek byśmy
nie
budowali.
To wszystko, co się dzieje, te trzęsienia ziemi, te różne katastrofy, tak to jest jakby... no nie wiem, czy to dobre słowo, naturalny proces, to jest coś, co się dzieje i pokazanie będzie się działo zawsze.
Pokazanie przemijalności. Świat nie jest wieczny, ten, który mamy. Tak, natomiast Jezus przychodzi z czymś, co jednak jest w stanie to przezwyciężyć i jakby daje nam w tej chwili materiał, który pozwala nam mieć nadzieję właśnie o to, że każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony.
I to jest ze świątynią też, bo ja tak dokładnie, no myślę sobie, jaki to ma związek z tą zburzeniem świątyni, ale teraz tak sobie mogę powiązać, tak, że tak... Świat przemija, wszystko się rozsypuje, katastrofy niszczą, nawet świątynia, najświętsze miejsce zostanie zburzona. Ale Jezus, a jednak Pan Jezus przynosi coś więcej, coś, co to trwa mimo wszystko.
Pozwoli przezwyciężyć pewnie fatum. Ona już raz była zburzona. I też tak mówili, jak mówił Piotr, prawda, że tu my mamy świątynię, to tu Pan Bóg nas strzeże. I wtedy co robił prorok Jeremiasz? No prorok Jeremiasz mówi, kiedyś mieli świątynię w Szilo i też nie został kamień na kamieniu. Dokładnie to samo, prawda? Bo oni też... myśląc, że mają sanktuarium, traktowali jak twierdzę Pana Boga, że tego się nie zdobędzie. Zdobędzie się, jeżeli to będzie, właśnie, będą to tylko jest... mury. I teraz a propos tej dalszej części,
no właśnie,
tu jest...
Brat, na śmierć wyda brata, ojciec swoje dziecko, no to są przerażające.
No przerażające, ale taka była rzeczywistość początków Kościoła, no bo to jest już tutaj się...
No tak, znowu perspektywa pisania
przebija się
po tym
już,
wszystkim.
Przebijają tak. się pierwsze doświadczenia, pierwsze prześladowania, pierwsze spory, prawda, no ojciec się dowiadywał, że syn czy córka stał się chrześcijaninem, to go tam mogło ponieść, czy vice versa. Więc no to powiedzmy jakby doświadczenie Kościoła, prawda, to już jest wyjście naprzeciw
sytuacji. Czy to Jezus powiedział, czy to raczej autor trochę dodał od siebie, żeby z perspektywy już tego doświadczenia Kościoła
to znaczy, powiedzmy, no to nie możemy wykluczyć, że Jezus to powiedział, natomiast niewątpliwie autor sobie przypomniał te rzeczy wtedy, kiedy one nastąpiły. To my nie odbierajmy Panu Jezusowi też prawa tego, że on to mógł powiedzieć. Może nie w tym momencie, jak to umieścił autor nasz, prawda, jeden czy tam drugi, ale w jakimś momencie mówił.
Bo mówisz o tym, że tu wybrzmiewa to doświadczenie tego pierwszego kościoła, że były prześladowania, że nawet w rodzinach były pęknięcia, tak, wydawanie na śmierć w ramach jednej...
Ilustruje im...
I teraz autor, w tym konkretnym przypadku Marek, jakby mając to doświadczenie, już o tym pisze. To teraz pytanie, jeżeli Jezus to faktycznie powiedział tak, jak Marek zapisał, czyli co, przewidywał już to, że tak właśnie nastąpi, tak no, będzie.
W pewnym
czy
sensie,
jedno i drugie jakoś się łączy.
W pewnym sensie ich świat się już kończy. Bo już nic nie jest takim, jakim było. To pójście za Jezusem oznacza, że no, czasem trzeba będzie zerwać z tym światem, prawda? I to się dzieje, oni tego doświadczają i pytają się, no ale w imię czego? No Jezus mówi, no zapraszam was do tej wędrówki, w te wydarzenia,
ale
które
to
wam...
Właśnie, zapraszam do wędrówki, w której wszystko przemienię, brat będzie wydawał brata, będzie straszne rzeczy się działy, ale chodźcie za mną.
Nie, no on mówi tylko po prostu jedno, że pójście za Jezusem czasem będzie troszkę kosztować.
Troszkę? To jak wydanie na śmierć. To...
No, ale taka była rzeczywistość.
No właśnie.
No taka była rzeczywistość.
To pytanie mnie nurtuje, na ile to jest właśnie to, co Jezus faktycznie tak to opisał, tak to powiedział, a na ile to już jest doświadczenie tego kościoła i te słowa jakby są wzmocnione tutaj.
Doświadczenie,
takie było
doświadczenie kościoła na pewno no, odnosi się do tego, co Jezus powiedział. Tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie stwierdzić dzisiaj dokładnie kiedy, w jakich okolicznościach to powiedział. Apostołowie czy ewangeliści to umieścili aktualnie w takim kontekście, że to się rozgrywa tuż przed wydarzeniami powiedzmy samego Triduum Paschalnego.
No bo ja sobie wyobrażam, gdybym był tam w tym gronie, słuchał na tym Górze Oliwnej i słyszał takie rzeczy, to może mi się zastanowić, zaraz, to będzie śmierć, wydawanie, zdrada.
Nie, no to on już mówił wielokrotnie, no tam jak mu mówili, tam masz rodzina, stoi na zewnątrz, to on mówił, no ale... Kto to jest moja rodzina? Kto to moja matka, moi bracia, moi siostrzy, ci, którzy słuchają i wypełniają Słowo Boże. Więc oni wiedzieli, że to, powiedzmy, pójście za Jezusem, no to nie jest sielanka. Oni myśleli, że będą sobie rozdawać stanowiska, a Jezus mówi, no nie, niestety, będziecie poświęcać życie.
No to mocne było. To naprawdę było, trzeba być zdeterminowanym wtedy, żeby jednak trzymać się Pana Jezusa.
No nikt nie ma większej miłości niż ten, który swoje życie oddaje. Ale żeby to zrozumieć, to trzeba trochę czasu. Oni pouciekali w tym momencie.
No tak, to dlatego zaraz dojdziemy. Ale jest nadzieja, bo Łukasz w tym kontekście jeszcze dodaje takie zdanie, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Czyli jakaś nadzieja jednak jest.
No to jest inna wersja. Każdy, kto wzywa imienia Pana, prawda, będzie zbawiony z księgi Joela, prawda? On, wiadomo, że nie mówi o życiu tu i teraz, bo to życie oni tracili, tylko mówi o życiu w tej perspektywie też wieczności. Prawdziwe życie dopiero, powiedzmy tego, jest do uzyskania. Nie?
Jeszcze tutaj Jezus wspominał o fałszywych Mesjaszach w tym tekście, którzy przyjdą. To też jest doświadczenie pierwszego kościoła, że pojawili się jacyś, którzy... negowali
no spory,
Jezusa, czy...
Spory w łonie Jezusa, powiedzmy w łonie tych wyznawców i po prostu Jezusa na początku były. No mamy ten słynny spór u świętego Pawła, czyli jeszcze przed Ewangeliami, kiedy przychodzili z jednej strony ci, którzy tam byli tak zwanymi judaizującymi, prawda? Byli tacy, którzy no, siebie ogłaszali ciągle, przecież tam tych różnych rzeczy też w Ewangelii nie brakuje, kiedy się przywołuje taką rewoltę, a takie wydarzenie. Więc takich, którzy się ogłaszali tymi oczekiwanymi, to było więcej niż Jezus. Jezus był jednym z wielu i dlatego trzeba
tak
się
było... Tak sobie teraz myśleć, to nie było wcale takie łatwe być uczniem Jezusa w tamtym momencie. Tak? Bo to tak z jednej strony cuda, prawda, uzdrowienia, piękne nauczanie w świątyni, tłumy, a tutaj Jezus na górze mówi, słuchajcie... To wszystko się może skończy się i będą
znowu
ciężkie momenty.
Postaw się w sytuacji tych już chrześcijan po wydarzeniach paschalnych, prawda, do których ta Ewangelia po raz pierwszy po prostu wybrzmiała. No oni już też widzieli, że pójście za Jezusem, to jest groźna sprawa, bo będą mnie prześladować. Ale teraz już, znaczy ci czytelnicy już byli bogatsi. Oto doświadczenie, że Jezus zmartwywstał.
No właśnie, jest bardzo istotne tu, że te Ewangelie powstały po zmartwychwstaniu i to było doświadczenie tych ludzi, którzy czytali po raz pierwszy tą Ewangelię, tak, więc czytali ją w całości, jakby i wiedzieli, że to już po zmartwychwstaniu i faktycznie to się dzieje. Tak?
To się dzieje.
To się dzieje, to doświadczyli tego osobiście. To chyba warto zawsze o tym pamiętać, czytając.
No jeszcze będziemy mówili, bo przecież do zmartwychwstania dojdziemy, więc tam też.
Tak jest, na razie jesteśmy we wtorek, czyli dopiero.
O, to jeszcze, dopiero
wtorek. Dalej Mateusz tak zapisuje. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie, złodziej na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. A Łukasz jeszcze dodaje: będą złe znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach, na ziemi, trwoga narodów bezbronnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce nieba zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście wasze głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Horror trwa. Jeszcze więcej tekstu mówiących o tym, co już wspominaliśmy, no, o jakimś końcu, przemijaniu. No, Łukasz tu już w ogóle, który zresztą nie mógł słyszeć Jezusa bezpośrednio, tak? No, takie rzeczy pisze, że naprawdę od kogo mógł to usłyszeć? To też jest bardziej doświadczenie.
To jest język apokaliptyczny ciągle, no który jeszcze raz nam przypomina właśnie o tym, że ten świat przemija, natomiast powiedzmy człowiek wiary, jakby, który no, nie jest od tego świata tylko uzależniony, się jakby tym, znaczy nie chcę powiedzieć, nie przejmuje, bo nikt z nas nie chce takich zjawisk przeżywać. Wszyscy drżymy, jak tylko słyszymy, że wojna, że jakiś meteoryt leci, że nam się lodowce toczą, przecież ten szum, nawałnica morza, no, nam się może kojarzyć nawet z dzisiejszą sytuacją, chociaż może przede wszystkim w Biblii jest symbolem sił postu chaosu, więc w takim znaczeniu pewnie Jezus się do tego odwołuje. Ale no my oczywiście mamy zawsze tendencję do przenoszenia tych tekstów i nakładania na naszą rzeczywistość i właściwie proszę zwrócić uwagę, 1000 lat temu, nie tak dawno, 22 lata temu, żeśmy już widzieli koniec świata i tych sytuacji, w których te teksty będą pasować, jest wiele. Jeszcze raz mówię, twój i mój koniec świata przyjdzie w momencie, kiedy Pan Bóg powie stop, przejdź na drugą stronę, prawda? Natomiast no, z tym światem, który tak czy owak jest przemijający, Jezus mówi, nie wiążemy się aż tak mocno, ale też nie ulegamy panice, prawda? Tu cały czas jest
no postulat. Tak, bo końcówka Łukasza jest, gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
No on przywołuje obraz starotestamentalny, bo oczywiście pojęcie Syn Człowieczy, jakbyśmy wzięli Ezechiela, to jest po prostu nic innego jak pojęcie człowiek. Natomiast tu jest w tle obraz, który Jezus przywołuje z Księgi Daniela. Tam jest ten rozdział 7, kiedy są te właśnie, jest morze, z tego morza wychodzą te poszczególne zwierzęta, jedno straszniejsze od drugiego, one reprezentują poszczególne imperia. Ostatnie to najstraszniejsze, bo czasy apokaliptyczne były wtedy przez autora postrzegane w jego czasach, czyli okres prześladowań, prawda, ze strony Greków, ze strony Antiocha IV, to ta właśnie księgi machabejskie nam o tym informują i wtedy jakby przychodzi Pan Bóg, spokojnie zabiera władzę tej ostatniej bestii, nie, bez wysiłku i daje komuś, kto jest określony jako Syn Człowieczy. Kim jest ta postać? No, to dyskusja egzegetyczna jest nieskończona. Jedni chcą widzieć kolektywnie naród wybrany, inni chcą widzieć indywidualnie. Jezus raczej indywidualizuje, odnosi do siebie ten tekst. I oni to dobrze rozumieli, że on przywołuje pewien tekst, który no nie był tekstem kanonicznym.
Czyli możemy domniemywać, założyć, że uczniowie, którzy też znali jakieś tam teksty starotestamentalne...
Oni to widzieli jednoznacznie.
Ten język nie był dla nich tak przerażający, jak się nam wydaje przerażający.
Język,
nie znamy tych tekstów apokaliptycznych, starotestamentalnych.
Powiedzmy, język, który mówi tak... Rzeczywistość, która cię otacza, która ci się wydaje pewna, bo słońce wschodzi i zachodzi, jak mówi Kohelet, bo rzeki płyną, a morza się nie napełnia i tak dalej, ona kiedyś się skończy. To jest rzeczywistość nietrwała.
To czemu Pan Jezus nie mógł powiedzieć wprost? Słuchajcie, to wszystko przeminie, będzie nowa rzeczywistość, tylko straszy ich.
Pewnie jakby występował po prostu dzisiaj w Nowym Jorku, to by tak powiedział, ale on występował w społeczności, w której działały obrazy. Nie
Czyli
było telewizji.
Językiem obrazowym, bo to był język
im znany.
Wtedy, tak.
Tak,
to...
oni byli tym językiem przeniknięci, nasiąknięci i dla nich to był język oczywisty. Dla nas dzisiaj już wymaga takiej głębszej reinterpretacji, bo trochę już jesteśmy oddaleni w czasie, więc pewne symbole jakby swoją ostrość zatraciły, stąd komentujemy, natomiast no, dla nich było jasne. Jak mówię, Syn Człowieczy, to nie widzą tego, ten właśnie tą scenę z księgi Daniela.
Czyli podsumowując, choć ten tekst brzmiał dla nas strasznie, nie jest to powód do strachu czy lęku, tylko do nadziei wręcz.
No to jest wezwanie do tego,
żeby
nadzieję zakotwiczyć w trochę inne rzeczywistości niż ta, która nas otacza.
I to jest bardzo dobre podsumowanie. Pozostajemy jeszcze na Górze Oliwnej, ale już będą w ustach Jezusa przypowieści. Jezus kontynuuje swoje nauczanie już na Górze Oliwnej. Ale już te sprawy ostateczne jakby trochę wybrzmiewają i Jezus zaczyna mówić w przypowieściach, przynajmniej tak to sobie układamy w tym porządku chronologicznym, jakiego się staramy trzymać. I mówi do zgromadzonych wokół Niego uczniów przypowieść o wiernym i niewiernym słudze, przypowieść o 10 pannach, przypowieść o talentach. To są dosyć długie fragmenty, więc nie będziemy tutaj ich odczytywać. Czy jest jakiś wspólny wątek, który jakby łączył? Czy one są celowo umieszczone przez ewangelistów w tym momencie? Czy nam dają wspólnego?
Mamy już jakby dwie rzeczy powiedziane. Ta pierwsza seria przypowieści, o której mówiliśmy, no jakby pokazywała, że zbliża się moment rozstrzygający i niekoniecznie ci, którzy byli...
To, co mówiłeś, że w świątyni.
Tak? To, co od dawna byli, prawda, czuli się wybranymi, mogą się okazać przegranymi. Więc to była jakby pierwsza perspektywa. Druga była właśnie z tą rzeczywistością taką troszkę apokaliptycznie opisaną, która się kończy i trzeba gdzieś szukać nadziei bardziej, znaczy zakotwiczonej w czymś bardziej trwałym. I teraz wracamy na tą Górę Oliwną, więc jest seria przypowieści, która znowu przywołuje nam sytuację, w której no, powiedzmy, no, trzeba się wykazać. Oni się pytali, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, kiedy, a Jezus mówi, jak złodziej w nocy przychodzi. I teraz, no, mamy te sytuacje, prawda, z których będziemy oceniani bez względu na to moment, to czy będziemy znali moment przyjścia, czy nie, nie jest ważne. Ważne jest to, co mówią teraz te przypowieści. Czy nas zastanie przy tej pracy i z owocami w ręku. I teraz mamy przypowieść o słudze wiernym. Jeden mówi, a później się to nic nie robię, poczekam. Jak przyjdzie, to się wezmę do roboty. To nie jest dobry sługa. Mhm. Drugi mówi, no te panny, no wszystkie 10 mają lampy, możemy je różnie symbolicznie interpretować. Ja sobie na swój użytek mówię, to jest nasza wiara. No ale jak przychodzi moment rozstrzygający, kiedy trzeba się tą wiarą wykazać, to się okazuje, że tylko 5 ma te lampy w sensowny sposób przygotowane, bo ich się da zapalić, a 5 dopiero szuka, więc znowu są nieprzygotowani, więc znowu jak ten sługa niewierny i w końcu mamy o talentach, no masz 5 to pomnóż 5, masz 1 to pomnóż 1, nie zakop go, nie zmarnuj, bo jak mówi jedna z wersji, no zabiorą ci to, co ci się wydaje, że ma i dołożą temu, który ma, ale wiadomo, że trzeba mu i tak dołożyć, bo na tym polega misja Chrystusa. Więc te przypowieści to, co je po prostu łączy, to jest to, żeby nas Pan Bóg po prostu zastał z pełnymi owoców rękoma i przy pracy właśnie ewangelicznej, a wieńczy to no, przypowieść o sądzie, no będziemy z tego rozliczeni.
Czyli ta pierwsza seria przypowieści na terenie świątyni jakby przygotowywała to, co ma nastąpić.
Że tak, może nastąpić rozejście.
Tak,
że można
teraz
być
wieczorem w Ogrodzie Oliwnym po tych zapowiedziach apokaliptycznych, nazwijmy to tak, tego niby końca świata, ale pełnego nadziei, żeby zakotwiczyć naszą nadzieję właśnie w czymś innym niż tylko w tym świecie, Jezus mówi, bądźcie gotowi, czuwajcie.
I to są warunki właśnie tego.
Bądźcie gotowi, czuwajcie, że to się samo nie stanie, ale musicie być gotowi, kiedy to się stanie. Czyli jakby zachęca do współpracy.
Dokładnie. Tak?
Że to nie jest coś, co on przyniósł, da, macie i teraz tym żyjcie, macie nową Jerozolimę, nowe królestwo, nie, tylko... Teraz liczy się współpraca.
No po owocach, to jeszcze raz przytoczę, poznacie, którzy to są moi uczniowie. Nie wszyscy, no którzy mi mówią, Panie, Panie, wejdą do Królestwa Bożego.
A to też, to jest jeszcze inny wątek, to może innym razem, ale właśnie zakończmy ten wieczór na Górze Oliwnej, bo na samym końcu Jezus mówi o sądzie ostatecznym i to jest taka słynny fragment, bardzo często powtarzany, różnie interpretowany. Mateusz tak to zapisuje. Jezus mówi do swoich uczniów, do nas wszystkich, w zasadzie do wszystkich, którzy chcą go słuchać. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. A jeśli tego nie będziemy robić, to zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą na mękę wieczną sprawiedliwi, i pójdą ci na mękę wieczną, ci, którzy nie czynili tego, a sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. No niby wszystko wydaje się jasne, takie podsumowanie, ale czy naprawdę jest tak, że jak nie uczynimy tego, co Jezus nam polecił, no to jak tu jest ostatnie zdanie, mówi, pójdziemy na mękę wieczną. To dosyć tak radykalnie. Za co ta męka wieczna może człowieka spotkać?
No, rzeczy, które się dzieją w Jezusie Chrystusie, dzieją się, jak obaj wiemy, z tego względu, że Bóg tak umiłował świat. Świat w tym rozumieniu nas, ludzi. Na każdym zależy, powiedzmy, z nas. Więc nas to nie dziwi, bo to jest jakby przedłużenie tego, co mamy w Starym Testamencie. No, religia Izraela była religią, która warunkowała relację z Bogiem od stosunku do bliźniego. Mhm. Prawda? No mamy już proroka Amosa nazywanego przecież, to jest znowu połowa VIII wieku przed Chrystusem, prorokiem sprawiedliwości społecznej. To był warunek sine qua non. No nie mogłeś Bogu, że tak powiem, hołdów składać, a jednocześnie w ten sposób zakrywać swoją jakąś tam nieuczciwość w życiu społecznym. Prawda? Te wszystkie, powiedzmy, stare kodeksy biblijne, a mamy ich aż trzy, no po prostu jakby zawierają przykazania społeczne, domagające się sprawiedliwości, ale takie idące dalej niż tylko, że dam, powiedzmy, tak jak mówimy, dam wszystkim, co im się należy. Czasem trzeba się podzielić. Ty jesteś bogatszy, ktoś jest biedniejszy, więc są też żniwa ubogich, prawda, i cały szereg różnych instytucji, których no, te aspekty socjalne były ważne. Jak się w tym...
To nie jest to, czego Jezus wymyślił, taką formułę, no, to jest tradycja od początku świata,
oczywiście,
można powiedzieć.
On tutaj przypomina, tylko idzie jeszcze dalej, bo skoro Bóg stał się człowiekiem po to, żeby każdego człowieka jakby uczynić dzieckiem Bożym, no to teraz ta troska zostaje powierzona nam. My, jako uczniowie Chrystusa, musimy w każdym człowieku, w którym Bóg dostrzegł swojego syna, dostrzec mojego bliźniego, któremu, jeżeli chcę Bogu coś ofiarować, to co mu mogę ofiarować, jak wszystko jest jego? No jedyne, co mogę ofiarować, to właśnie ten mój wysiłek na rzecz drugiego człowieka. Tak ja bym to przynajmniej rozumiał.
Czyli można postawić tezę taką, nie wiem, czy można, ale spróbuję ją postawić, że nasze czyny, czy nasz stosunek wobec bliźniego decyduje o naszym być albo nie być.
No w nim mamy dostrzec to umiłowane dziecko Boga. To jest moje zadanie, z tego będę rozliczony też, nie? Z mojego stosunku do drugiego człowieka. No tak to Jezus postawił. No tutaj nie ma innych pytań. Nie ma pytań o to, czy byłeś trzy razy w roku w świątyni. Tak samo i nas nie będą pytać. Nie wiem, czy pamiętasz taką scenę, kiedy Jezus mówi, jak to przyjdą z tych różnych stron świata i będą mówić, a myśmy słuchali, jak przemawiałeś na naszych placach, a myśmy jadali z tobą przy stole, to ja to przekładam na taki właśnie, powiedzmy, na taki wątek, że my przyjdziemy, powiem, jestem zapisany w księgach parafialnych, bywałem na mszy świętej, nawet co niedziela i co ważne święta, a pan się pyta, a co z tego wynikło? Co z tego wynikło? To jest to zasadnicze pytanie, które tutaj wybrzmiewa z owoców, nie z gadania.
To wszystko pięknie, ale ciągle przeraża mnie to ostatnie zdanie. u Mateusza i pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. To jest, no tak, czy to jest tak dosłownie brać, no bo jak, trudno mi wyobrazić, że Bóg Ojciec, Stwórca wszystkiego, pełen miłosierdzia, pozwala, żeby ktoś poszedł na mękę wieczną.
No, jeżeli pamiętamy, że Bóg stworzył wszystko, niebo i ziemię, czyli mówiąc językiem biblijnym wszystko, to ta rzeczywistość bycia oddalonym od Boga troszkę będzie w innych kategoriach musiała być rozpatrywana, tak myślę, niż w kategoriach przestrzennych. Wszystko będzie inaczej. Jezus zresztą to potem tłumaczy. Nowe niebo, nowa ziemia, zupełnie nowe relacje. Nawet jak mówi tekst Apokalipsy, słońce nie będzie potrzebne, bo Bóg będzie świecił. Więc to jest inne doświadczenie zupełnie. Myślę, że to doświadczenie, o którym Jezus mówi, to cierpienie, ono na pewno nie jest przez Boga zadawane, ani nie jest przez Boga chciane.
Czyli ta męka wieczna to nie jest no coś, tak. Co Bóg, o, dam ci mękę wieczną.
Nie, no to jest taki język, który ma nam przypomnieć, że no powiedzmy jakaś forma przeżycia będzie, prawda? No to będzie forma przeżycia tego, że Bóg, no powiedzmy, Bóg jest tak blisko. Pamiętasz tą scenę, bodajże z Łukasza, o tym łonie Abrahama, prawda? Że ten tam sobie pożył w tym życiu, nie przejmował się tym biedakiem u bramy, no jest po drugiej stronie. I teraz mówi, chce przejść. No nie może. Widzi tego Abrahama, widzi tego Łazarza tam na tym łonie, który zażywa, że tak powiem, spokoju. Mówi, ja bym tam chciał, bo tutaj naprawdę, ale no nie ma. Sam żeś to wykopał, ty już wziąłeś swoją nagrodę, prawda? Więc tak sobie to trzeba próbować wyobrazić, bo mówimy o rzeczywistości, no jednak mimo wszystko niewyobrażalnej. Na pewno tak. Nie jest wolą Bożą, żeby ktokolwiek cierpiał.
No tak, jakby to dosłownie sobie wyobrazić, no męka wieczna, czyli trochę obleciał mnie strach, że lepiej kochać bliźniego, bo można skończyć.
No to na pewno po to jest, no, żeby nas jednak zachęcić, że z tej miłości będziemy rozliczani do bliźniego. Jak nie potrafisz nikogo kochać, to jak chcesz być zanurzony w Bogu, który jest miłością?
No właśnie, no potrafię czy nie potrafię. Czasami człowiek myśli, o to mi się udało kogoś pokochać, ale są też momenty, kiedy no nie potrafię.
Ta miłość bliźniego nie polega na tym, żeby udawać, że wszystkich lubię. Tylko miłość bliźniego polega na tym, żeby każdemu człowiekowi, który będzie miał potrzebę, żeby mu pomóc, ja mu pomogę, że powiedzmy nikomu nie okażę niechęci, prawda? Mogę kogoś nie lubić, mogę go unikać. To na tym nie polega miłość bliźniego, żeby właśnie udawać, że mi ze wszystkimi dobrze, bo tak nie jest. Nie ma takich ludzi, którym ze wszystkim dobrze. Choć znam ludzi, którzy się naprawdę wszędzie potrafią z tą swoją dobrocią odnaleźć, nawet i w złych sytuacjach. Ale no, generalnie miłość bliźniego polega na życzliwości, na dostrzeganiu tego, że komuś jest gorzej i trzeba, jak mi jest lepiej, to się z nim po prostu podzielić. W tym sensie Jezus nas zachęca do tego, prawda, że Jemu zależało na każdym. To nam nie może na niektórych nie zależeć, bo na nie po drodze. On nawet kochał Judasza. To przecież jeszcze by po prostu wybrzmi pewnie w tych naszych rozważaniach. Do końca dawał mu szansę. Przecież mu mówi przyjacielu, po coś przyszedł, prawda. Wcześniej mówi już właśnie, nie nazywam sługami, tylko przyjaciółmi. Więc on go do końca zaliczał do grona wybranych, no ale nawet no wtedy, kiedy wiedział, że go zdradzi.
Czyli podsumowując cały ten wieczór, bardzo bogaty materiał, można powiedzieć, że to nie kult świątynny, nie jakikolwiek kult jest kluczem do bycia z Panem Bogiem, do zbawienia, do życia wiecznego, ale nasz realizowanie przykazania miłości.
Powiem tak, kult może być kluczem, ale nie jest jakby celem samym sobie. Kult ma nam pomóc osiągnąć ten cel, a tym celem jest właśnie no, to dojrzewanie do takiej miłości, jaką Pan Bóg pokazał w Chrystusie do człowieka.
No dobrze, możemy sobie wyobrazić uczniów po tak długim dniu. Cały dzień Jezus nauczał w świątyni, potem wieczorem jeszcze w Ogrodzie Oliwnym. Na pewno wszyscy są wyczerpani i pewnie moglibyśmy jeszcze długie godziny spędzić na rozważaniu tych tekstów, ale musimy iść dalej, bo przed nami kolejne wydarzenia. Łukasz tak to podsumowuje. W ciągu dnia nauczał Jezus w świątyni, a wychodząc noce spędzał na górze zwanej Oliwną. Także po tych nauczaniach na pewno odpoczywali uczniowie. Gdzieś tam kawałek snu każdy złapał pod drzewem oliwnym. No ale ciąg dalszy nastąpi. Wkrótce, już następnego dnia, wracamy ponownie do Jerozolimy, aby dalej kroczyć i zanurzać się w te wydarzenia Wielkiego Tygodnia.